Czy podróżowaliście kiedyś polskim busem? Kiedy ta firma jeszcze nazywała się Polski Bus? Całkiem przyjemne doświadczenie, poza jednym momentem. Otóż wsiadaniu do autokaru towarzyszą dantejskie sceny, ponieważ wszyscy chcą być pierwsi i dlatego pchają się do wejścia, nie zważając na siebie, ponieważ jak tylko szybko wsiądą do autobusu, to zaraz biegną na pierwsze piętro tego autobusu, żeby zająć to ulubione miejsce przy tej wielkiej szybie z przodu. Dzieje się tak, wszyscy się pchają jak do środka, jak piasek przez wąskie gardło klapsydry, ponieważ wszyscy chcą być pierwsi. Albo weźmy na przykład podróż wrocławską komunikacją miejską. Można dostać nerwicy, ponieważ najwięcej ludzi tłoczy się przy drzwiach, ponieważ każdy chce być przy wyjściu. Mimo iż w środku jest dużo miejsca w autobusie albo w tramwaju, to najwięcej ludzi tłoczy się przy samych drzwiach. Nikt nie chce się podsunąć, bo każdy chce być pierwszy, żeby szybko wysiąść. Podobna sytuacja jest właśnie z wysiadaniem, kiedy otwierają się drzwi i ci pierwsi, którzy chcą wysiąść, nie mogą wysiąść z tramwaju albo autobusu, ponieważ już naprzeciwko, na samym środku tych drzwi czeka kolejna grupa, która chce się wepchać do autobusu i następuje zderzenie. Każdy chce być pierwszy. Albo sytuacja w Biedronce. Stoisz z zakupami, kolejka na pół sklepu, dużo ludzi i w końcu jakiś odważny z kolejki się wychyla i pyta kasjerkę, czy może pani poprosić kogoś innego, więc rozlega się dzwonek. Przychodzi pani, otwiera kasę obok i zanim się obrócisz, tam już jest też duża kolejka, bo inni chcieli być pierwsi i zdążyli przed tobą, czasem nie patrząc, że cię popychają, bo liczy się to, żeby być pierwszym, bo każdy chce być pierwszy. Był kiedyś w radiu konkurs, należało podać miejsce urodzenia znanej piosenkarki. Znałem odpowiedź, miałem dostęp do telefonu, żeby wysłać SMS-a. Myślę, zrobię to najszybciej, jak tylko potrafię. I tak zrobiłem i chciałem być pierwszy, chciałem wygrać nagrodę. I zanim jeszcze speaker przestał mówić, ja wysłałem swoją odpowiedź i co? Wygrały trzy inne osoby, bo one były pierwsze. Wiecie, gdzieś głęboko w ludzkiej naturze, w środku nas jest ta cecha, która właśnie uzewnętrznia się w naszej pogoni za pierwszymi miejscami. Pierwsi w kolejce, pierwsi po nagrody, pierwsi bo za darmo, pierwsi bo chwalą. Ostatni natomiast po sprawy wyższej rangi. Ostatni, by zainteresować się drugim człowiekiem. Ostatni, aby wziąć pod uwagę sprawy wieczne. Tak jest dzisiaj, tak było również kiedyś. Dlatego to, co zrobił Chrystus tego dnia, zszokowało wszystkich dookoła i szokuje również nas dzisiaj, kiedy czytamy ten fragment. Zaskakuje nas tak, ponieważ po ludzku normalnie tak się nie robi to, co zrobił Chrystus. Posłuchajcie. Ewangelia Jana, 13 rozdział. Będziemy czytali pierwszych 20 wersetów. Jana 13 i pierwszych 20 wersetów. Przed świętem Paschy Jezus był już świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. Trwała wieczerza. Diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu go. Jezus wiedział, że Ojciec przekazał wszystko w Jego ręce. Wiedział, że wyszedł od Boga i że do Boga odchodzi i w tych okolicznościach wstał od wieczerzy, złożył swe wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Gdy podszedł do Szymona Piotra, ten go zapytał: Panie, Ty mi chcesz myć nogi? Jezus odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz. Przyjdzie jednak chwila, gdy stanie się to dla Ciebie jasne. Piotr nie mógł się z tym pogodzić i za nic w świecie nie będziesz mył mi nóg. A Jezus na to: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną działu. Szymon Piotr zmienił więc zdanie. Panie, powiedział, myj nie tylko moje nogi, ale i ręce, i głowę. Jezus odpowiedział, wykąpany człowiek nie musi myć się poza nogami, jest cały czysty. Wy też jesteście czyści, ale nie wszyscy. Jezus bowiem był świadom, kto ma go wydać i właśnie dlatego powiedział, że nie wszyscy są czyści. Gdy więc umył im nogi, włożył swoje szaty, ponownie usiadł i powiedział, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie. I słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Ręczej zapewniam, sługa nie jest większy od swego pana, ani poseł od tego, który go posyła. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. Nie mam na myśli was wszystkich, ja wiem, kogo wybrałem. Lecz niech wypełni się pismo, ten, który je mój chleb, podniósł na mnie swoją piętę. Mówię wam o tym teraz, uprzedzając bieg zdarzeń, abyście, gdy będzie po wszystkim, uwierzyli, że to ja jestem. Ręczej zapewniam, kto przyjmuje tego, którego ja posyłam, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Tak naprawdę ciężko jest sobie wyobrazić, jak bardzo szokujące było dla uczniów Jezusa to, co on zrobił tego dnia. Biblista Andreas Kostenberger wyjaśnia, że mycie stóp w pierwszym wieku było postrzegane przez uczniów jako coś poniżającego. Na tyle poniżającego, że zawsze było zlecane niewolnikom i to niewolnikom nieżydowskiego pochodzenia. Co więcej, znamy przykłady w literaturze, kiedy Żydzi umywali nogi innym Żydom. Taki był wówczas zwyczaj. Ale o umyciu stóp poddanemu przez Pana nie znajdziemy w całej literaturze żydowskiej. Mało tego, takiego przykładu nie znajdziemy nawet w całej literaturze grecko-rzymskiej. Do takich rzeczy, aby Pan umywał stopy poddanemu, nie dochodziło. Innymi słowy, Żydzi rzadko kiedy umywali stopy innym Żydom, ale żydowscy panowie nigdy nie umywali stóp swoim poddanym. To, z czym mamy tutaj do czynienia w tym fragmencie, jest skandalicznym pogwałceniem społecznego tabu. Umywając stopy swoim uczniom, Jezus, Pan, w jednym momencie staje się niewolnikiem. Jak bardzo zawstydzeni musieli być uczniowie, widząc ich nauczyciela z ręcznikiem i z miską umywającego ich stopy. Ewangelista Łukasz rzuca nam trochę więcej światła na tą sytuację. Jeśli ze mną na chwilę pójdziecie do Ewangelii Łukasza, do 22 rozdziału i 24 wersecie mamy więcej kontekstu, co się działo w tym momencie, kiedy trwały przygotowania do wieczerzy. Werset 12 może mówi tak. Wówczas On wam wskaże duży i gotowy już pokój na piętrze, tam przygotujcie, ma na myśli, tam przygotujcie wieczerze. I 14 werset mówi, Jezus zajął miejsce przy stole, wraz z Nim apostołowie siedzą przy stole i co się dzieje? Werset 24 mówi, doszło też do sporu między nimi, między uczniami, kiedy siedzą przy stole, o to, którego z nich można by uznać za największego. Wyobrażacie sobie? Ostatni wspólny posiłek. Chrystus Pan, ich władca, zwierzchnik, umył im stopy. Pokazał przykład niewolnika, jako że jest niewolnikiem, sługą, a oni siedzą przy stole i rozmawiają, kto z nich jest bardziej zacny. Wyobrażam sobie ich zdziwienie, gdy weszli do górnej komnaty i nie zastali tam sługi, który zazwyczaj umywał stopy, jak to miało miejsce w wielu innych sytuacjach, kiedy ludzie przychodzili w gości, był zawsze sługa, który umywał stopy z tego brudu, który powstał na skutek chodzenia przez cały dzień. Wyobrażam sobie, jak wskazywali jeden na drugiego, być może spoglądali po sobie, ale nikt nie chciał się podjąć tego upokarzającego zadania. Ale co robili? Myśleli o najlepszej pozycji w Królestwie Chrystusa. Nic dziwnego, że to Chrystus zajął miejsce sługi. Uczniowie tego dnia byli gotowi walczyć o tron, ale nie o miskę ze ścierką. Sam Doherty, wieloletni dyrektor społeczności ewangelizacji dzieci w Europie, na początku lat 90. próbował powołać do życia filię tej organizacji tutaj w Polsce i uważał, że tak jak każda organizacja powinna mieć zarząd, tak też powinno być w Polsce, zarząd, który by nią kierował, więc skontaktował się z chrześcijanami, których prosił o pełnienie tej funkcji. Jak wiadomo, zawsze kluczową rolą w każdym zarządzie jest prezes, dlatego wydawało mu się, że najlepszą osobą na to stanowisko będzie pasowała żona pewnego znanego pastora. Czuła ona prawdziwe brzemię do dzieci, odegrała ważną rolę w rozwoju tej organizacji, jak też również w służbie wśród dzieci. Samuel napisał do niej list po angielsku, pytając, czy mogłaby zostać prezeską. Po angielsku jest to słowo chairwoman. Prezeską tego nowego zarządu. Jej znajomość angielskiego natomiast nie była bardzo dobra, wręcz bardzo słaba i postanowiła sprawdzić w słowniku, co znaczy to słowo chairwoman. Niestety zrobiła literówkę i sprawdziła pod niewłaściwym hasłem i w języku angielskim, szczególnie brytyjskim, zamiast odsłuchać słowo chairwoman, odnalazła słowo, które pisze się podobnie, ale brakuje jednej literki, brzmi charwoman, co oznacza pani do zamiatania podłóg, kobieta do sprzątania. Pomyślała sobie, kiedy znalazła to hasło, że no, bardzo dziwna prośba od przedstawiciela organizacji światowej, ale od razu się zgodziła i powiedziała, skoro zarząd potrzebuje sprzątaczki, to będę szczęśliwa, jeśli w taki sposób będę mogła pomóc. Co za przykład serca sługi. Chrystus musiał zdawać sobie sprawę tego dnia, jak bardzo zszokowani musieli być Jego uczniowie i dlatego, patrząc na wyraz ich twarzy, zadaje im pytanie, czy wiecie, co ja wam uczyniłem? Zadając im to pytanie, chcę być pewny, że zrozumieli, że pojęli lekcję i przesłanie tej lekcji, jej zastosowanie i wyjaśnia, dlaczego to zrobił. I to wyjaśnienie dotyczy również i nas. A to wyjaśnienie polega na tym, dałem wam przykład, dałem wam przykład, byście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Dałem wam przykład. Zrobiłem to po to, aby pokazać wam, jak należy postępować. Można powiedzieć, że jest to przykazanie: rób to, to co ja robiłem. Zrób to, to co ja zrobiłem. Wygląda na to, że firma sportowa Nike skopiowała to przykazanie i zrobiła z niego slogan Just do it. Po prostu to zrób. Uczynki są głośniejsze jak słowa. Dlatego uczniowie Chrystusa, jako uczniowie Chrystusa, więcej róbmy, a mniej mówmy. Problem polega na tym, że zawsze łatwiej jest mówić. Zawsze jest łatwiej zwrócić komuś uwagę, albo zawsze jest łatwiej powiedzieć komuś, jak należy postępować. Niestety uczniowie Jezusa doskonale wiedzą właściwe rzeczy. Doskonale wiedzą, co robić, ale nie zawsze te właściwe rzeczy robią. Czasami jest tak, że doświadczamy traumatycznych przeżyć w naszym życiu i dopiero wtedy, po jakiejś trudnej sytuacji, rodzi się w nas taka potrzeba, aby coś w swoim życiu zmienić. Zmienić kurs swojego życia i dopiero wtedy, kiedy doświadczymy przykrego doświadczenia, czy wypadku, czy straty, czy kalectwa, dopiero wtedy zaczynamy dostrzegać ludzi dookoła nas. I dopiero wtedy interesować się tymi, co są dookoła nas. Nie czekaj na te traumatyczne przeżycia w swoim życiu, ale zacznij służyć już dzisiaj. Jedno już traumatyczne przeżycie miało miejsce w twoim życiu i mam tutaj na myśli spotkanie z Jezusem Chrystusem. Nic tak nie jest w stanie potrząsnąć życiem człowieka, kiedy na drodze jego życia stanie Jezus Chrystus. Czy potrzeba innej rewolucji? Pewien profesor został zaproszony, aby przemawiać w bazie wojskowej podczas Wigilii Świąt Bożego Narodzenia. I było to niezapomniane spotkanie ze względu na jednego żołnierza o imieniu Rafał. Rafał został wysłany, aby odebrać profesora z lotniska. Kiedy się spotkali, ruszyli przez wielką halę od lotniska, aby odebrać bagaż profesora. Kiedy tak szli wzdłuż lotniska, Rafał ciągle znikał. Raz, aby pomóc jakiejś starszej kobiecie, której spadła walizka. Raz, aby podsadzić dwóch malców, którzy chcieli zobaczyć Mikołaja. Innym razem pokazywał komuś drogę, kto się zgubił i nie wiedział, jak dojść do swojej bramy na lotnisku. I za każdym razem wracał do profesora z uśmiechem na twarzy. Zadowolony, szczęśliwy, że mógł komuś pomóc. Gdzie się tego nauczyłeś? Zapytał profesor. Czego? Zapytał ze zdziwieniem Rafał. No, gdzie nauczyłeś się żyć w taki sposób? A, tego. Myślę, że podczas wojny. Następnie opowiedział profesorowi o swojej służbie wojskowej w Wietnamie, gdzie był odpowiedzialny za rozbrajanie pól minowych. Opowiedział również o swoich kompanach, którzy bardzo często szli przed nim i na jego oczach byli wysadzani w powietrze jeden po drugim. Rafał powiedział: nauczyłem się żyć pomiędzy krokami. Nigdy nie byłem pewny, kiedy wykonam ostatni krok. Dlatego nauczyłem się czerpać jak najwięcej z tego momentu, kiedy podnosiłem swoją stopę, aż do momentu, kiedy stawiałem ją na ziemi i ciągle żyłem. Każdy krok, który wykonywałem, był dla mnie nową szansą. Był dla mnie nową możliwością i myślę, że tak to już mi zostało do tej pory. Niektórzy, czytając ten fragment, interpretują go dosłownie i rzeczywiście umywają podczas swoich zgromadzeń stopy sobie nawzajem. Można i tak. Jednak pytanie, jakie wyjawia się z tego fragmentu, brzmi: czy jesteś w stanie zrobić coś tak poniżającego, aby usłużyć innym, tak że oni będą zszokowani tym, co dla nich uczyniłaś? Służba to często rezygnowanie ze swojej wygody. Dziś bardzo służba przez wielu jest postrzegana jako pewna pozycja. Są tytuły, są uznania, ale służba tak naprawdę to uniżenie w pokorze. I często zrobienie dla kogoś czegoś, do czego nikt się nie kwapi, do czegoś, gdzie nikt nie wyrywa się pierwszy. Czy jesteś świadomy takich rzeczy wokół ciebie? Rzeczy, których nikt nie chce zrobić jako pierwszy. Rzeczy, do których zrobienia nikt się nie kwapi. Pamiętam zaskoczenie pewnej starszej pani z mojego kościoła, którą w środku nocy wiozłem do szpitala, bo miała silne ataki bólu brzucha. Była nawrócona od 40 lat i nie zapomnę, jak w zdziwieniu powiedziała: wiesz, to co robisz, to jest takie niespotykane. Pamiętam również smutek w głosie gasnącej mojej mamy w cierpieniu choroby rakowej, która powiedziała, że rzadko była odwiedzana przez wierzących ze swojego kościoła. Najczęściej mogła liczyć na swoją niewierzącą koleżankę, która najczęściej była dla niej pomocą. Na pogrzebie zjawili się wszyscy. Pamiętam odrzucenie i odepchnięcie pewnego młodego człowieka, który dopuścił się grzechu w swoim życiu i przez to został wykluczony ze społeczności. Dziś żyje w poczuciu winy i odrzucenia przez ludzi, z którymi kiedyś się modlił i którym sam niejednokrotnie pomagał. Ale pamiętam również też samotną Zosię, która zachorowała na raka i nie była w stanie pracować, ale firmy wysyłające rachunki nie rozumiały tego. Pamiętam jej wdzięczność swoim braciom i siostrom ze zboru, którzy przejęli jej finansowe odpowiedzialności do czasu, aż poczuje się lepiej i będzie mogła wrócić do pracy. Pamiętam również łzy radości na twarzy pewnego bezdomnego, który przez wiele lat swojego życia żył w niedojedzeniu, w odrzuceniu. Pamiętam dokładnie, kiedy śmierdzący i brudny został przytulony przez kogoś, kto nie patrzył, że jego ubranie również prześmierdnie, ponieważ chciał temu człowiekowi okazać miłość Chrystusa. Znam też samotną matkę wychowującą syna samotnie i jej wdzięczność kilku braciom ze wspólnoty, którzy postanowili zatroszczyć się bezinteresownie o dorastającego chłopca i być dla niego wzorem mężczyzny, wzorem ojca, którego nie miał, tak jak dla swoich dzieci. Uczą go wiązać krawat, zabierają na wędrówki, uczą wszystkiego, co ojciec może nauczyć tylko swojego syna. To są tylko przykłady, jak ty i ja dziś możemy zająć się tymi rzeczami, o których zazwyczaj nie chcemy słyszeć, do których nikt się pierwszy nie wyrywa i nikt się pierwszy nie kwapi. Czy dziś jest ktoś, kto przychodzi tobie na myśl, komu mógłbyś usłużyć? Usłużyć w taki sposób, że ta osoba zostanie zszokowana, zaskoczona. Wierzę, że Duch Święty podpowiada tobie, co powinieneś zrobić. z kim się skontaktować. Kochani, moją modlitwą jest, aby dzisiejsze słowo, dzisiejszy fragment, który czytaliśmy, nie tylko zachęcił Cię do jednego uczynku, do którego być może poczujesz się zobowiązany pod wpływem tego słowa. Moją modlitwą jest, aby to słowo z 13 rozdziału Jana wypracowało w Tobie nawyk dostrzegania rzeczy, do których nikt się nie rwie. Do których się nikt nie rwie, aby je zrobić. Aby uniżona służba za przykładem Chrystusa stała się częścią Twojego życia. Wiele europejskich katedr zostało doszczętnie zniszczonych podczas II wojny światowej. I eksplozja w jednej z katedr sprawiła, że posąg Chrystusa, który tam stał od wielu lat, stracił ręce. Katedra została pięknie odbudowana, jednak posąg pozostał uszkodzony, bez rąk. U podstaw posągu umieszczono napis: Twoje ręce są rękami Chrystusa. Czy zechcesz od dzisiaj być rękami i nogami Chrystusa i robić to, co On robił, kiedy chodził tutaj po ziemi? Amen. Kochani, to jest taki czas, kiedy nie sposób mówić o śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Kiedy mówimy o tej uniżonej Jego